A my w programie Moje Miejsce na Ziemi przenosimy się teraz do Hiszpanii. Miejscowość malutka, nazywa się Elche. I tam właśnie swoje miejsce znalazł Adam Żuchowicz. Witam cię, Adamie.
No cześć, dzień dobry.
Słuchaj, co to za miejsce? W jakiej części Hiszpanii? Powiedz nam coś o tym miejscu więcej.
To jest okręg walencjański, Walencja. Kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów Elche jest od Alicante. Mhm. Alicante wiesz, gdzie jest, nie? Mniej więcej.
No właśnie, jakbyś nam powiedział.
Na wschodnim wybrzeżu.
Wschodnie wybrzeże.
Wschodnie wybrzeże, tak. Wschodnie wybrzeże między Barceloną a Malagą. Tak bym najkrócej by można było to nazwać. Na południe od Barcelony. No Barcelona to już wszyscy wiedzą, gdzie jest. Mhm. Jakieś 200-300 kilometrów, może 500 od Barcelony, na południe cały czas wzdłuż wybrzeża, bo to jest na wybrzeżu miasto.
Brzmi ciekawie i malowniczo, a gdybyś nam opisał to miejsce piękne, jak siedzisz i spoglądasz za okno.
No. Tak, jak siedzę i spoglądam za okno, to widzę głównie palmy, dlatego że to miasto Elche, to nie jest takie malutkie miasto. To jest miasto, nie wiem, pewnie ze 100-tysięczne. My mieszkamy w takiej małej wiosce pod Elche, ale no, w zasadzie jest to Elche. Jest to takie przedmieścia Elche. Nie? I takim głównym, tym czym się tu ludzie zajmują, czy różnymi rzeczami się zajmują, na przykład świetne buty robią. Ale rolnictwo, w rolnictwie zajmują się hodowlą palm. To są, jest tu kilka takich, albo kilkanaście, może kilka te rosną palmy i są takie wielkie palmy w donicach, które można sobie kupić i posadzić w ogrodzie. Palmy się dość łatwo przyjmują, wystarczy trochę wody i w momencie, kiedy się buduje jakieś osiedle, czy jakiś hotel, czy cokolwiek nowego, to można w ciągu kilku godzin mieć gaj palmowy na terenie tego ośrodka, czy tej posiadłości.
Mm-hmm. A to świetne.
Z tego to Elche chyba słynie głównie. Świetne buty też robią. Takie, nie pamiętam, jak się ta marka nazywa, ale to są takie ręcznie robione, bardzo, bardzo słynne buty.
Skoro mówisz o palmach i o tym, jak one łatwo się hodują i rosną, ale też musi im sprzyjać klimat. To już mówi nam coś na temat pogody i klimatu w rejonie, w którym się osiedliłeś. Opowiedz, jak wygląda tam lato, wiosna, zima, jesień.
No, wygląda ciepło przede wszystkim. Dość rzadko pada. Czasami są jakieś takie, jest kilka dni deszczu po drodze, ale zwykle nie pada, zwykle jest słonecznie. Jest ciepło. Najzimniej jest w styczniu i czasem nad ranem temperatura spada do zera. Kiedyś było nawet minus jeden, tu żonie wymarzło w ogrodzie mnóstwo roślin, ale to był taki ewenement, tak raz się zdarzyło. Nie? Zwykle poniżej zera temperatura nie spada, natomiast w lecie nie jest tak gorąco jak w interiorze, jak w Madrycie na przykład potrafi być 40 stopni i więcej. Tutaj tak do 35-36, bo blisko morza jest, dzięki temu to morze nie pozwala na taki wielki wzrost temperatur, ale bywa gorąco też.
Tak? Mm-hmm. Taka bryza, my też tutaj znamy na Long Island od oceanu.
Natomiast no, wiosna i jesień są piękne, ciepłe, przyjemne. Pogoda jest świetna, tak.
Słuchaj, a co sprawiło, że tam się właśnie przeniosłeś? Pogoda między innymi miała wpływ na twoją decyzję?
Między innymi miała wpływ. Znaczy myśmy przez wiele lat, ja bardzo źle znoszę polską pogodę. Wiesz, jak przez 3 tygodnie słońca nie widzisz, jest szaro, ponuro, wieje, deszcz pada. Bardzo to psychicznie źle znosiłem zawsze i ciągle myśleliśmy o tym, żeby się przeprowadzić w ciepłe kraje, ale myśleliśmy, w końcu przychodziła wiosna i przestawaliśmy myśleć. I tak z roku na rok to było. No aż w końcu wygrały PiSy, no jak PiS wygrał, jak zaczęli rządzić, jak zobaczyłem, co się dzieje, mówię, no to jest ten znak od Boga, że trzeba stąd wiać.
Dobrze powiedziane, czyli rozumiem, że mieszkasz od kiedy? Od 2016, 15, czy nieco dłużej ci 17, zajęło?
Od 17.
No to wytrzymałeś chwilę.
Cały 16 jeszcze byłem w Polsce i dostawałem szału, chodziłem na demonstracje. Ale te demonstracje nasze były coraz mniejsze, coraz większe były demonstracje przeciwników. Kiedyś na jakiejś demonstracji w Katowicach pod pomnikiem powstańców była w obronie sądów demonstracja. Ja tam poszliśmy z żoną, z dziećmi, było nas może setka. Natomiast tych, co im się nie podobało, że demonstrujemy, było pewnie z 200. W którymś momencie jakaś baba strasznie brzydka i taka, jak o niej sobie pomyślę, to mnie coś tam się dzieje.
Mm-hmm. Halo? Tak, jestem, słucham cię.
Coś huczy, nie wiem. No dobra, to nie u mnie.
Aha.
No nic, ta baba rzuciła się na nas, jak nam się nie podoba, to użyła takiego słowa, którego chyba w radiu nie wolno mówić.
Aha.
I to jest, jak wam się, to jest nasz kraj, a nie wasz. Ja tak popatrzyłem sobie na nich, no rzeczywiście, ich było zdecydowanie więcej i to jest chyba ich kraj, no. Nas jest po prostu za mało.
Czyli to...
Jak to nie jest nasz kraj, to
no,
tak?
Aha. No, no proszę, mów.
No jak to nie jest nasz kraj, no to po co tam żyć, nie?
Słuchaj, czyli możesz zaliczyć się, przepraszam, że się wcinam, do takiej emigracji politycznej właściwie, bo głównie oprócz tego, że ci doskwierała pogoda i tak dalej, o czym mówiłeś przed chwilą, no to, to generalnie taką kropką nad i było to, co się zdarzyło w Polsce i ta demonstracja, którą wspominasz, i kobieta, która powiedziała ci, że masz se znaleźć inne miejsce, mówiąc delikatnie, na tej ziemi i może ci będzie lepiej. Mm-hmm. Słuchaj, mówisz o demonstracji w Katowicach.
Tak mi się, w Katowicach, tak. No, mieszkaliśmy w Będzinie, wiesz gdzie, bo ty też jesteś
Krajan,
z Krajan,
no właśnie chciałam powiedzieć Krajan, tak. Bo to było moje następne pytanie. Skąd w Polsce pochodziłeś? Katowice, Śląsk, Będzin.
Ja się urodziłem w Rudzie Śląskiej, ale potem jako dwulatek rodzice się przenieśli do Krakowa i tam mieszkałem całą młodość i do skończenia studiów, a że skończyłem studia rolnicze, no to potem tak się szlajałem w różnych miejscach, a taki ośrodek dziecki żeśmy założyli, no i w końcu żeśmy wylądowali w Będzinie w parku. No, bardzo piękne miejsce. Taki, wiesz, park miejski z basenami, które trzeba było zasypać, bo one były popękane, no ale to tak, to jeszcze pokopalniany park taki. I tamśmy mieszkali. Zresztą tam ośrodek cały czas funkcjonuje, nie?
Słuchaj, Adam, a żal ci czasami, że wyjechałeś? Tęsknisz?
Wiesz co, mnie się ciągle, jak myślę o Polsce, wiesz, ja, to jest takie ciekawe, bo w środowisku, w którym ja się obracałem, wśród ludzi, których ja znam, z którymi, no, przyjaciele, znajomi, jak tak, to raczej nikogo, kto by był zwolennikiem PiS-u, nie było, więc gdyby nie to, co się działo w kraju, to ja bym, to nie byłoby tak źle. Natomiast jak się człowiek zagłębi trochę w politykę, zacznie słuchać, zacznie oglądać, to no to zaczyna być trochę straszno i śmieszno, nie? Jak to powiem. Mnie się ciągle teraz przypomina ten, czy to był Boj Żeleński, chyba Boj Żeleński przyznał, że Polska mu zbrzydła, za dużo święconej wody, za mało zwykłego mydła, tak? Nie wiem, to Boj chyba powiedział. No i ja też tak coraz bardziej o tym myślę.
No słuchaj, wiesz, ja znam doskonale Śląsk, miejsca, o których mówisz, no może nie tak dokładnie, ale Będzin, no oczywiście znam, Katowice i tak dalej, no to wiesz, jak zderzę to z moją wyobraźnią tego, co powiedziałeś o miejscu, w którym jesteś teraz, no to w ogóle nie ma, jeśli chodzi o lokalizację, o miejscówkę tak zwaną, to nie ma porównania, ale z drugiej strony też jestem emigrantką i wiem, że ja osobiście od czasu, kiedy wiesz, panuje ta jedna niepodważalna władza, już milion razy powiedziałam sobie, jak dobrze, że kiedyś podjęłam taką decyzję. Natomiast też zdarzają się takie chwile nostalgii, tęsknoty, zwłaszcza za przyjaciółmi, bo
jednak... No wiesz, ty jesteś daleko, nie? Mm-hmm. U nas, my mamy podmiejski do Krakowa, więc to nie jest problem, nie? Można wsiąść w samolot i polecieć.
I jesteście szybciutko.
I lata codzienna sam.
A latasz często?
Tak.
A odwiedzasz często Polskę?
Wiesz co, nie. Nie byłem już w Polsce 4 lata i jakoś mnie nie ciągnie. Natomiast dzieci moje koniecznie wakacje chcą spędzać w Polsce i latają. No, dopiero wrócili kilka dni temu z Polski, no, bo za kilka dni zaczynają szkołę.
No właśnie, bo ty cały czas mówisz w liczbie mnogiej my, czyli jesteś ty, małżonka i dzieciaki.
Moja żona i córka i syn, tak. Córka
w jakim wieku
17 lat, a syn 12.
Aha,
czyli... Córka 17, syn 12, no 13 już prawie.
Czyli 5 lat temu to było 5 lat temu to było 12 i 7, czyli no jeszcze dzieci małe tak, w wieku tak, szkolnym. I jak dzieciaki małe, zniosły tak. te transformacje, te przeprowadzkę? No,
wiesz co, pierwszy rok byli nieszczęśliwi, tak? Znaczy nie bardzo, bo myśmy byli bardzo szczęśliwi i pokazywaliśmy, że jesteśmy szczęśliwi, więc im nie wypadało za bardzo, ale nie podobało im się, nie. A teraz już są, teraz już jest super, mają przyjaciół tu i... Wiesz, ten początek był z językiem, też był kłopot, nie? Bo mieli niby nauczycielkę, jak żeśmy już zdecydowali, że wyjeżdżamy, to jeszcze kilka miesięcy w Polsce, żeśmy mieszkali i mieli nauczycielkę, która tam ich uczyła tego hiszpańskiego, ale nie szanowali jej za bardzo, nie bardzo mieli ochotę, także no można powiedzieć, że prawie, że bez języka przyjechali, nie? No i prosto do szkoły, bo przyjechali 25 sierpnia, a 10 poszli do szkoły, nie? 10 września.
Mm-hmm. I rzuciliście ich na głęboką wodę. I to z,
tak,
z mojego...
Przy czym wiesz co, zapowiedzieliśmy, że jeden rok będą mieli przerwy. Czyli będą chodzić do szkoły, a potem mają się w ogóle z żadnymi ocenami nie przejmować niczym. Mają po prostu chodzić do szkoły i tam być. I zaczniemy szkołę za rok. Tak prawdziwie, że no, ta szkoła zacznie być ważna. Nie? No i ten rok im wystarczył do tego, żeby opanowali perfekcyjnie w zasadzie język. Dzieci to łapią błyskawicznie.
To prawda.
I już potem nie było problemu. Znaczy córka trochę za ambitna była i nie jest takie proste, żeby zostawić dziecko na drugi dzień, rok w Hiszpanii. Bo tak za wszelką cenę starałem się przepchnąć. No, ze Staszkiem, z młodszym się udało, bo zmieniał szkołę. No i córa potem rok później też, wiesz, nie szło jej za dobrze i jakoś żeśmy się postarali, żeby no, została ten rok. No a w tej chwili jest super. No, jest gwiazda, jest uczennica, jedna z lepszych. Także ten język potrzebowali tego. No, język rozmowy jakaś, wiesz, ta kultura niby podobna, ale jednak troszkę inna. Więc żeby to wszystko połapać, to ten rok jest potrzebny. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, jak się chce emigrować z dziećmi. Od razu założyć, że pierwszy rok szkoły nie można się stresować. Zresztą nie po tośmy przyjechali do Hiszpanii, żeby się stresować.
No, dokładnie tak. A jak wy sobie poradziliście z językiem? Ty z małżonką znaliście hiszpański?
No ja sobie do tej pory nie bardzo poradziłem i w zasadzie bardzo źle mówię po hiszpańsku, natomiast no, żona młodsza jest sporo ode mnie, jest weterynarzem, jest nawet doktorem weterynarii i zaczęła tu prawie od razu pracować, więc to w pracy ten język, no i uczyła się pilnie przez całe ranki, no, a ja się mniej pilnie uczyłem. No i ona swobodna, to już zupełnie swobodnie rozmawia, nie ma problemów żadnych.
Zobacz, jak pięknie.
Natomiast dzieci bardzo często już teraz słyszę, nie wiem jak to jest po polsku, czyli to już, wiesz, jest widać, że uczą się już w innym języku. Nie?
Tak, tak, tak. Nie, u dzieci to następuje, tak jak powiedziałeś, bardzo szybko. Słuchaj, no i przeszliśmy płynnie do następnego wątku, a mianowicie pracy. Czyli mówisz, że żonie udało się pracę w zawodzie dostać. Jest weterynarzem i
pracuje
w zawodzie.
Tak. Mhm. Pracowała przez jakiś czas, a później doszliśmy do wniosku, mamy takie gospodarstwo 1,5 hektarowe i na uboczu, także spokojnie można to było zrobić i założyliśmy hotel dla zwierząt, dla psów i kotów. No i w tej chwili, na początku to było tak parę zwierzaków, a w tej chwili już jest tyle tych zwierzaków, że no już nie pracuję jako u kogoś, tylko pracujemy na swoim, tak powiedzmy. Mm-hmm. Tak,
u siebie. A to świetny pomysł, a to rzeczywiście fantastyczne, zwłaszcza, że żona, jak mówisz, no w tym kierunku ma wykształcenie idące. Tak. Słuchaj, wspomniałeś wcześniej o różnych roślinkach w ogrodzie, żona, rozumiem, uprawia ogród, a co tam hodujecie?
Znaczy obydwoje mam. Znaczy, wiesz co, to było stare gospodarstwo, czyli wiesz, są pomarańcze, są granaty, mnóstwo, zaraz się zaczną notabene. Są daktyle, co tam jeszcze jest, migdałów mamy dużo. To było to wszystko, co było. A oprócz tego, no, zawsze fascynowały nas ogrody i urządzamy taki ogród cały czas, bo to chyba nigdy się nie skończy. Jakieś takie, wiesz, alejki tu gdzieś rosną. Taki dziki ten ogród jest. Nie, staramy się, żeby on był taki przyjazny, żeby, wiesz, trawy nie kosimy. Tam tylko malutki kawałeczek przed domem mamy wykoszony, a tak nie kosimy. Ona potem usycha, jest żółta, a coś w niej zakwita zawsze. To jest tu piękne, że cały rok coś kwitnie. Nie? W zimie też są rośliny, które kwitną tu zimą. Także to jest to, co się bardzo tak, to jest to, o czym żeśmy marzyli. Mieliśmy też ogród, bo te ogrody to jest nasza taka pasja od dawna. W domu też mieliśmy dość spory ogród. Też fajnie był urządzony, jakieś fontanny tam budowałem, jakieś, no, przeróżne rzeczy. No ale tam w czerwcu już się martwiłem, że zaraz będzie sierpień i zaczną spadać liście, nie? I potem te pół roku właściwie nic, no. Iglaki były zielone, resztę wszystko spało. A tutaj jest, też są drzewa. Migdały na przykład tracą liście na zimę. Granaty też tracą liście na zimę. Ale to są pojedyncze drzewa, a tak zieleń jest cały czas. Nie? Najbardziej zielono w Hiszpanii jest w styczniu, kiedy są deszcze, kiedy jest dużo wilgoci i no, stosunkowo ciepło. Nie?
A słuchaj, styczeń, a jak...
luty, marzec to są te najbardziej zielone miesiące.
Nie? Wiesz co, tylko ci można tak? pozazdrościć. W ogóle jak cię tak słucham, to tak brzmisz, jakbyś już tam ze 100 lat mieszkał i taki jesteś pogodzony z tą roślinnością i taki w ogóle obeznany.
Bo myśmy, jak byliśmy w Polsce, dużo podróżowaliśmy. W Hiszpanii byliśmy przynajmniej raz w roku. Zawsze żeśmy na figi przyjeżdżali we wrześniu czy koniec sierpnia. No we wrześniu właściwie, bo w sierpniu to było zawsze dużo pracy, bo żona miała współpracownice, które wszystkie miały małe dzieci i one wszystkie chciały urlop w wakacje, no więc myśmy w wakacje siedzieli na miejscu, a po wakacjach mogliśmy się dzięki temu gdzieś ruszyć. I byliśmy zawsze na figach, także Hiszpanię no, kochaliśmy jeszcze długo, długo, zanim żeśmy zdecydowali, że tu.
Słuchaj...
Jeździliśmy też w różne miejsca na świecie, żeby zobaczyć, czy gdzieś nie będzie fajniej, ale no, uważam, że Hiszpania jest najlepsza, bo po pierwsze Europa jest super, a po drugie no, Hiszpania w Europie też
jest super. A słuchaj, wspomniałeś tak. o wilgotnym styczniu, a jak z wilgocią w lecie jest u was?
No w lecie mamy, wiesz co, tutaj jest cały system taki, w górach Hiszpanie zatrzymują prawie połowę wody opadowej w swoich zbiornikach retencyjnych. I potem z tych zbiorników retencyjnych idą takie kanały, takie rury betonowe, wszędzie są rozprowadzone, u nas też je mamy, którymi można sprowadzać wodę, kupujesz wodę na godzinę, nie? Ona kosztuje wtedy jakieś grosze w porównaniu z wodą z wodociągów, to wodą z wodociągów się nie podlewa, bo to po pierwsze za drogo, a poza tym to jest woda, która no, jest uzdatniana, no to bez sensu jest zupełnie, jak się ma taką wodę. Ja zrobiłem tu dwa takie zbiorniki dość spore i do tych zbiorników raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie nalewamy wodę, a potem mamy hydrofor, którym rozprowadzamy po całym ogrodzie. To jest tak zwane nawadnianie kropelkowe, czyli są takie punktowe nawadnianie do każdej rośliny osobno i no a trawy są suche, no one są zielone do maja, do końca maja, w czerwcu zaczynają schnąć. A teraz są żółte wszędzie, no Hiszpania jest żółta w lecie.
No ale potem się to znowu zmieni. Wiesz, zresztą ta roślinność, o której mówiłeś i ten taki, wiesz, cały krajobraz, który namalowałeś, to mnie tam tylko brakowało jeszcze co najmniej 3 uli z pszczołami, bo chyba miałyby pożytki przez cały rok, skoro tam ciągle...
Tak, pszczoły są cały rok i bez przerwy latają przez cały rok, tyle że ona jest uczulona na jad pszczeli i w związku z tym ani pszczół nie mam, a na kury też się nie zgadza i także nie mamy ani kur, ani pszczół, co jest dla mnie bardzo przykre, no ale trzeba czasem ustąpić.
A ty wiesz, że zresztą twoja żona jest doktorem weterynarii, ale z uczuleniem na pszczoły, to tak na marginesie w ogóle naszej rozmowy, to jest tak, że można się tego podobno wyzbyć, także sprawdź sobie gdzieś, jak marzysz tego o pszczołach, bo ja pochodzę z rodziny pszczelarskiej, dlatego takie jakieś tam wiadomości mam i nawet nie dalej.
Wiesz, ja też.
No widzisz, a tam widzisz.
Mój dziadek miał ulej.
A widzisz, a tam byłoby co robić dla prasusiów pszczółkowych.
Tak,
słuchaj,
chciałam
ci jeszcze zapytać, wiesz, tak ładnie o tym opowiedziałeś, jak to wygląda w takim momencie, decydujesz się na przeprowadzkę do Hiszpanii właśnie. Jaki jest ten cały system? Czy on jest przyjazny dla człowieka? Jakie są ceny? Jak to wygląda od takiej praktycznej strony?
No myśmy w którymś momencie, wiesz, no mieliśmy jakąś firmę, mieliśmy jakieś tam nieruchomości, wszystko sprzedaliśmy. No, różnica w cenie jest duża, poza tym zależy, w którymś momencie już bardzo mi zależało na sprzedaniu, więc no, sprzedaliśmy stosunkowo tanio, a tu musieliśmy kupić no tyle, ile kosztowało, chociaż teraz myśmy to, wtedy kiedy żeśmy kupowali, to teraz to już pewnie by było dwa razy droższe, jakbyśmy chcieli sprzedać, bo boom się zrobił na wieś wielki, a wtedy to było jeszcze to, no, długo, długo przed pandemią, w związku z tym nikt na wsi nie kupował, wszyscy chcieli, Polacy, którzy tu przyjeżdżali, chcieli mieć dom blisko morza, a my mamy do morza ze 20 kilometrów, nie? Także i kupiliśmy gospodarstwo takie już podupadające, nie? Ja zawsze lubiłem remontować, lubiłem ustawiać po swojemu, więc sobie to wyremontowaliśmy bardzo tak fajnie. I no, oceny, no, ceny w Hiszpanii są trochę wyższe, chociaż z tego, co słyszę, ile w Polsce już potrafią mieszkania kosztować, to myślę, że można by było w Hiszpanii kupić taniej. Zależy gdzie, nie? No bo to wiadomo, są takie regiony blisko morza, pierwsza, druga linia brzegowa, no to tam są ceny bardzo wysokie. Natomiast już dalej od morza można kupić sporo taniej. A poza tym morze się przejada. Nad samym morzem jest albo bardzo wilgotno, jak morze szumi, to szumi, a poza tym jak są turyści, to cały dzień po dniu przez, wiesz, pół roku prawie słychać stukot walizek o bruk, nie? Bo jedni przyjeżdżają, drudzy wyjeżdżają.
A jest wielu turystów w tej okolicy, tak?
Tak. No bo to są takie turystyczne, wiesz, Santa Pola, Torrevieja, no Alicante, samo Alicante jest turystyczną miejscowością. Elche jest trochę odsunięte od morza, tak jak powiedziałem, 15-20 kilometrów, więc tu już nie jest tak, nie ma tych turystów tylu, nie?
No tak, ale wciąż jesteście blisko, no bo to rzeczywiście i macie spokój, no, i tak, ciszę, no, jednocześnie.
Może się jedzie 20 minut.
Tak, i macie jednocześnie spokój i ciszę, także to też jest, wiesz, nie do przecenienia.
A do tego jeszcze w czasie, kiedy tu już mieszkamy, wybudowali szybką kolej i mamy 800 metrów, czyli na nogach można przejść do przystanku, znaczy do stacji kolejowej, tej szybkiej kolei, i ona się potem nigdzie już nie zatrzymuje, tylko w Madrycie, także mówimy, że mieszkamy jeden przystanek od Madrytu.
Od Madrytu. Tak. Słuchaj,
tyle, fajnie. Że dwie godziny się jedzie. Nie?
Ale powiem ci, dwie godziny to
ale
jest
to jest
nic.
Jeden przystanek. Tak?
Ale tak, to jest nic, wiesz, biorąc pod uwagę takie piękne okoliczności przyrody, o których opowiadałeś. Słuchaj, jeszcze na koniec chciałabym ciebie zapytać o Polaków. Wspominałeś, wiesz, jak Polacy tam przyjeżdżają, to głównie szukali czegoś nad morzem i tak dalej. Duża Polonia jest w okolicy?
Jest to spora, nie taka jak gdzie indziej, ale dużo jest Polaków. Jest taka stara emigracja, tak mówię stara, czyli ludzie, którzy tu w 90-tych latach przyjechali. W 90-tych latach Hiszpania się fantastycznie rozwijała, można było świetnie zarobić, praca była dla każdego i, no i było, to były takie złote czasy Hiszpanii. I to byli ci ludzie, którzy przyjechali dla pieniędzy i potem jak się wszystko popsuło, to nie wyjechali. Natomiast ludzie, którzy teraz się przeprowadzają, to są najczęściej ludzie, którzy już nie potrzebują znaleźć pracy, albo to są ludzie, którzy pracują zdalnie gdzieś tam w Polsce, albo mają jakieś zasoby, z których mogą korzystać i pracy tutaj nie szukają. I to teraz zupełnie inni ludzie przybywają do Hiszpanii niż kiedyś. No bo trzeba powiedzieć sobie, no nie da się tego porównać z Niemcami, czy nie mówiąc już o Anglii, gdzie no wiemy, ile zarabia weterynarz, no to tutaj zarabia 4 razy mniej, no.
Czyli różnica jest kolosalna. Zarobki takie jednak są w dole, no, ale też tak jak powiedziałeś, no też chyba gdybyś miał porównać ceny życia w Hiszpanii, a gdzieś tam w centrum Niemiec, czy gdzieś tam chyba relatywnie...
Nad samym ubraniem, nie? Możemy cały rok chodzić w trampkach, nie ma problemów.
Prawda?
Nie ma kurtki zimowej żadnej, nie mam ani ciepłych rzeczy. Znaczy jakieś tam ciepłe rzeczy, czyli jakieś swetry czy polary są, bo to w styczniu trzeba się ubierać trochę cieplej, ale na samym ubraniu ile się zaoszczędzi. Nie?
Także to prawda.
Jest to trochę tańsze. Jeść się tyle nie musi, bo się nie musi ogrzewania. Wiesz, no, my w domu mamy jeden kominek, którym jak jest bardzo zimno, to mamy drzewo z własnych sadów, które tam przycinamy, to drzewo zostaje, możemy sobie zapalić. W związku z tym nie ma wydatków na paliwo, czy na węgiel, czy na coś takiego. Nie? To już jest potężna oszczędność.
A jeśli chodzi o
solary.
No właśnie miałam zapytać, tak. Jeśli chodzi o energię, czy używacie tych solarów, no bo przy takiej pogodzie tak. To aż się prosi.
Używamy solarów, które nam, znaczy one w zimie słabiej działają, w zimie bierze się więcej prądu, więc, ale to różnica jest taka, że w lipcu żeśmy zapłacili 17 euro za prąd za miesiąc, a w styczniu 400. Aha. Więc taka jest różnica. No tyle, że w styczniu, no rzeczywiście, żeśmy włączyli kilka tych grzejników parę razy, no to jest jednak tego prądu dużo idzie,
no tak, też więcej...
a solary krócej działają, nie?
Tak, też palisz więcej światła, bo jest krócej tak, jasno tak, i tak dalej, także tak, to wszystko...
Jest, normalnie jest jasno do 10 w lecie, a do 6 w zimie, więc mm-hmm. to też jest...
Mm-hmm. No to kolosalna różnica.
Dzień jest o wiele... Tak, jest duża różnica. Mm-hmm,
mm-hmm. Adamie, a jeszcze zupełnie dwie rzeczy na koniec. Ta Polonia w jakiś sposób się spotyka? Macie jakieś koła? Jakieś,
znaczy, nie... wiesz co, my w tym jakoś specjalnie nie bierzemy udziału. Mamy trochę znajomych Polaków, mamy przyjaciół z Polski, wiesz, jakichś tam lekarzy jakiegoś. No ale to są ludzie, którzy też tak... Jest tutaj jakaś grupa taka bardzo narodowa, nie? Z takim, mm-hmm. tacy strasznie dumni są z tego, że są Polakami, a ja nie widzę powodów, żeby być dumnym, że się gdzieś urodziłem. No tam się urodziłem, gdzie wypadło, a nie...
Mm-hmm. Czyli tak raczej spotykacie się na gruncie...
Za grosz.
Rozumiem, na gruncie prywatnym jak i znajomi tacy. A jeśli chodzi jeszcze na koniec o pracę, wspominałeś o tym, że gdzieś tam w okolicy robi się piękne, wspaniałe buty. Mówiłeś o rolnictwie. Tak. Wy na przykład macie hotel dla zwierząt. A czym jeszcze ludzie tam w okolicy się zajmują?
No w naszej okolicy, czyli tu koło nas, mm-hmm. też Hiszpanii jest bardzo różnorodna, wszędzie
co was,
innego,
ale was.
W naszej okolicy, mm-hmm. no przede wszystkim turystyka. No.
Mm-hmm. Turystyka.
Turystyka, wiesz, no te nad morzem jest tych pensjonatów, tych hoteli, tych prywatnych apartamentowców mnóstwo. To jest, morze jest bardzo brzydko w Hiszpanii zabudowane, bo był ten okres takiego boomu, kiedy wszystko można było, no i wszyscy budowali, no. Ale na szczęście bardzo pilnują oczyszczalni ścieków i tak dalej, także może jest czyste.
Mm-hmm. Jest czyste.
Jest czyste, tak. Znaczy ono nie jest takie przeźroczyste, ale ono jest czasem mętne z powodu piachu, który fale ruszają. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o biologicznie, jest idealnie czyste.
No, no świetnie. No, pięknie mieszkasz.
Tu są takie ogromne solanki, takie góry białe. Jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz, to mówię, o, tak właśnie kokainę przechowujemy, nie? A to takie góry soli są naprawdę, bo po prostu są potężne pola, na których odparowują wodę, zostaje sól.
Aha, aha.
I ta produkcja soli też tu jest taka bardzo duża. No ale głównie turystyka. No.
Słuchaj, piękne miejsce sobie znalazłeś do życia. Czy to jest twoje ostatnie miejsce, czy będziesz jeszcze gdzieś emigrował?
Wiesz co, ja miałem bardzo wiele różnych miejsc i zawsze mówiłem, że to jest ostatnie, więc teraz mówię, że to jest ostatnie, ale wiesz, mieszkamy tu dopiero 5 lat, więc nie wiadomo jeszcze. Tak zwykle po 7 przychodzi, że szwendacz się włącza po 7 latach. Także
rozumiem. Różnie.
Jeszcze można.
Różnie może być, ale póki co jesteś zadowolony
Wiesz co, nam się najbardziej na świecie podobają Karaiby i Meksyk, tamte regiony, nie? Uh-huh. Bywaliśmy tam dużo, tyle, że no, wiesz, ja już też mam swoje lata i to zaczyna nie być bezpieczne, nie? Tutaj uh-huh. musiałem być w szpitalu przez 3 tygodnie czy 4. No jest, służba zdrowia w Hiszpanii jest fantastyczna. Uh-huh. Na zwykłym ubezpieczeniu, takim, jakie ma każdy Hiszpan, każdy człowiek, który mieszka w Hiszpanii, ma to ubezpieczenie i jest, opieka jest kapitalna. Naprawdę, no, no nie da się tego porównać z Polską.
To też jest bardzo ważna informacja dla każdego.
Tak, szczególnie jak się jest po 60, to zaczyna być ważne.
A zwłaszcza dla ludzi starszych. Słuchaj, mm-hmm. no to ja życzę ci, żeby to jednak było to twoje miejsce na ziemi. Dziękuję ci za twoją historię, bo ten program w zasadzie ma taki tytuł Moje miejsce na ziemi łamane na nasze historie. I ta twoja historia, wasza historia jest niezwykle ujmująca i ciekawa. Proszę się kiedyś kiedyś do ciebie jeszcze, jeśli pozwolisz, dobrze? Możemy tak
jasne,
się umówić?
Oczywiście, oczywiście. No tak
to
jest,
bardzo, bardzo ci dziękuję. Pozdrowienia dla całej rodziny. Adamie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również wszystkich.
Do usłyszenia. Adam Żuchowicz w miejscowości Elche mieszka w Hiszpanii i tam właśnie nas dzisiaj zabrał.